Witam Państwa, jest wtorek, 28 lipca, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Koronawirus to sztuczny twór, oświadczyła chińska wirusolog Li Mengyan. Naukowiec na łamach hiszpańskiego dziennika El Mundo podała, że koronawirus SARS-CoV-2 został sztucznie stworzony w chińskim laboratorium. Targ w Wuhanie nie jest źródłem koronawirusa, podobnie jak żadne dzikie zwierzę nie jest pośrednikiem w drodze zakażenia. Koronawirus nie wywodzi się z przyrody, powiedziała wirusolog. Dodała, że pogląd, że źródłem wirusa jest targ w Wuhan i nielegalnie sprzedawane na nim zwierzęta, to mit propagowany przez chińskie służby sanitarne, które na początku epidemii badały tylko te osoby, które przebywały w tamtym okresie na targu lub w jego okolicach. Badaczka wyjaśniła, że informacje, które posiada, pochodzą od jej sieci kontaktów naukowych z badaczami z Chin. Posiadam nagrania rozmów z chińskimi badaczami na komunikatorze, których oryginalność już została potwierdzona przez FBI. Nic nie zmyśliłam. Teraz przygotowuję raport opierający się na rzetelnych badaniach medycznych przeprowadzonych przez zespół wirusologów, w tym chińskich naukowców mieszkających w USA, powiedziała Li Mengyan. Chiny ukrywają informacje o koronawirusie, powiedział w rozmowie z BBC chiński ekspert do spraw kontroli chorób. Profesor Yuen Kwok-jung, który badał początkowe przypadki zakażeń koronawirusem, stwierdził, że władze lokalne miasta Wuhan tuszowały epidemię. Podejrzewam, że w Wuhan coś ukrywali. Lokalni urzędnicy, którzy powinni natychmiast przekazać informacje, nie zrobili tego tak, jak powinni, powiedział Yuen. Profesor poinformował, że targ rybny w Wuhan, z którego pochodzić mają pierwsze zakażenia, został już na samym początku epidemii zdezynfekowany, jeszcze zanim weszli tam naukowcy. Profesor twierdzi, że w ten sposób władze ukrywały ślady przenoszenia się wirusa. Dodał, że oficjalne dane o zakażonych w Chinach są mocno zaniżone, a prawdziwa liczba zakażeń w prowincji Hubei, gdzie położone jest miasto Wuhan, może wynosić nawet ponad 2 miliony, to ponad 30 razy więcej niż podają oficjalne statystyki. Resort zdrowia poinformował dziś o 6 ofiarach śmiertelnych COVID-19. Najmłodsza ofiara miała 38 lat. Wczoraj z powodu COVID-19 zmarło w Polsce 5 osób, w niedzielę 7. W sumie w Polsce zmarły już 1682 zakażone osoby. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 502 potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Najwięcej, czyli 161 przypadków, stwierdzono na Śląsku. Minister zdrowia Łukasz Szumowski apelował w wywiadzie dla Onetu o noszenie maseczek. Apeluję o to, żeby pamiętać o maseczkach. Noszenie ich jest głównym elementem zapobiegającym rozprzestrzenianiu się wirusa i każdy z nas powinien to robić. Wszędzie tam, gdzie niemożliwy jest dystans oraz w każdym pomieszczeniu, gdzie spotykamy innych ludzi, obowiązuje nas maseczka. To sprawa odpowiedzialności za innych. Jeżeli nie zasłaniamy ust i nosa w miejscach publicznych, narażamy innych. Według oficjalnych statystyk na całym świecie z powodu chińskiego koronawirusa zmarło już 656 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych zmarło wczoraj 596 zakażonych osób. W sumie w USA liczba zgonów z powodu COVID-19 przekroczyła 150 tysięcy. Wczoraj Biały Dom poinformował, że zakażony koronawirusem jest Robert O'Brien, doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego. W Brazylii z powodu chińskiego wirusa zmarło wczoraj 627 osób. W sumie Brazylia odnotowała śmierć 87 tysięcy zakażonych. W Meksyku zmarło wczoraj 306 zakażonych osób. Dzisiaj władze podały informację o 342 kolejnych zgonach. W sumie w tym kraju z powodu chińskiego wirusa zmarło 44 tysiące osób. CBA zatrzymało prezesów banku. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dziś na terenie Mazowsza i Pomorza 23 osoby w sprawie dotyczącej działania na szkodę jednego z komercyjnych banków. W akcji wzięło udział blisko 100 funkcjonariuszy. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. byli prezesi zarządu banku, byli członkowie zarządu, dyrektorzy oraz pracownicy, a także przedstawiciele i pełnomocnicy beneficjentów kredytów. Chodzi o podejrzenie wyrządzenia szkody majątkowej w wysokości co najmniej 86 milionów złotych w mieniu banku. Pierwsze zatrzymania w tej sprawie miały miejsce w lipcu zeszłego roku, kolejne w styczniu tego roku. Na 2 lata i 10 miesięcy więzienia skazał sąd w Puławach kobietę, która wysyłała księdzu nagie zdjęcia swojej nastoletniej córki. Na poczet kary zaliczono ponad rok aresztowania. Sąd zasądził wobec kobiety także 4-letni zakaz kontaktowania się z księdzem, Wiesławem C. Oskarżona dobrowolnie poddała się karze. Kobieta przez 3 lata wysyłała na prośbę proboszcza parafii w Kurowie pornograficzne zdjęcia swojej córki. Ksiądz natomiast wysyłał swoje intymne zdjęcia 14-latce i proponował jej seks. Jego sprawę także rozpatrzy sąd w Puławach. Indie zablokowały kolejne chińskie aplikacje. Rząd Indii wydał zakaz instalowania i korzystania z kolejnych 47 aplikacji, których producent pochodzi z Chin lub które zarządzane są chińskim kapitałem. Na nowszej liście zakazanych aplikacji znalazły się m.in. aplikacje firm Tencent, Sin i Meitu, a także Zili i AliExpress. Do tej listy dołączone mogą zostać kolejne pozycje, ponieważ władze Indii sprawdzają obecnie ponad 275 kolejnych produkcji pod kątem zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego oraz prywatności użytkowników. Wyniki kontroli mają zostać przedstawione jeszcze w tym miesiącu. 29 czerwca rząd indyjski wydał zakaz korzystania z 59 aplikacji chińskich, w tym z TikToka. Chińska policja zabrania chrześcijanom wierzyć w Boga. Jak podaje portal Bitterwinter, pod koniec czerwca grupa funkcjonariuszy kierowana przez zastępcę sekretarza chińskiego miasta Leiyang dokonała nalotu na lokalny kościół domowy. Urzędnicy skonfiskowali skrzynkę na darowizny i zniszczyli 10 ram z wersetami biblijnymi. Kiedy obecne na miejscu osoby pytały o powód najścia i niszczenia mienia, urzędnicy odpowiedzieli, że to wynik nieposłuszeństwa chrześcijan, którzy gromadzili się bez pozwolenia władz. Portal Bitterwinter opisuje także sytuację innego napadu policji na kościół. Zdarzenie miało miejsce w kwietniu w prowincji Henan. Funkcjonariusze wtargnęli na teren kościoła, skonfiskowali Biblię i śpiewniki i zatrzymali 8 członków kościoła. Jeden z nich w rozmowie z portalem powiedział, że wszyscy zostali przesłuchani, a policja powiedziała im, że w Chinach nie wolno wierzyć w Boga. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00. Teraz zapraszam na Iść Pod Prąd na żywo.
Witam Państwa, Monika Chojecka w programie Idź Pod Prąd na żywo. Mamy 28 dzień lipca. Dziś porozmawiamy o pandemii. Koronawirus powstał w laboratorium w Chinach, oświadczyła chińska wirusolog Li Mengjian w hiszpańskim dzienniku El Mundo. Koronawirus SARS-CoV-2 został sztucznie stworzony. Targ Wuhan nie jest źródłem wirusa, nie pochodzi on z przyrody, powiedziała wirusolog. To potwierdzają ustalenia tajwańskich i amerykańskich służb i naukowców, że komunistyczne Chiny, a także Światowa Organizacja Zdrowia okłamały świat. Co zrobiły? Czy zrobiły to przez przypadek, czy może specjalnie? Jeżeli jest zbrodnia, czy powinna być kara? Czy komunistyczne Chiny odpłacą światu, czy zapłacą reparacje za pandemię? O tym porozmawiamy dzisiaj w telewizji Idź Pod Prąd. Zapraszam. Jest z nami redaktor Michał Fałek. Witamy Cię serdecznie.
Witam Ciebie, witam Państwa.
A także szef wiadomości Idź Pod Prąd, Cezary Kłosowicz. Witam również. Dziś powiemy także o tym, czego boi się minister zdrowia Łukasz Szumowski w związku z pandemią, a także o tym, że druga fala koronawirusa wychodzi z Pekinu. Czekamy oczywiście na Wasze pytania i komentarze. Piszcie je na czacie, a także z hashtagiem IPPTV na Facebooku i na Twitterze. Prosimy Was o podanie dalej linka do tego odcinka. W artykule sinolog Hanny Jazgarskiej na naszej stronie idźpodprąd.pl czytamy, że chińska wirusolog oświadcza, koronawirus powstał w chińskim laboratorium. Jaki są ustalenia, wirusolog Li Mengjian?
Jeszcze powiedzmy, kto to jest Li Mengjian? Li Mengjian jest...
No właśnie.
specjalistą wirusologiem z Hong Kong School of Public Health. Ona była, ona badała tę sprawę Wuhan i uciekła z Chin, uciekła z Hongkongu w kwietniu. Teraz ukrywa się gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Te wywiady są prowadzone zdalnie, wcześniej z Fox News, teraz hiszpańskie El Mundo. Była jednym z pierwszych naukowców, który mógł w ogóle badać tego koronawirusa i ona twierdzi, że na podstawie tych badań, jakie przeprowadziła, że on nie powstał naturalnie, że nie został przeniesiony ze zwierząt gdzieś na człowieka, tak jak się mówiło, że tam z jakichś nietoperzy czy z jakiejś zupy i takie różne się pokazywało zdjęcia, ale że został właśnie sztucznie wytworzony, że jest to wytwór człowieka, czy przetworzony przez człowieka, może nie od podstaw, aż takich umiejętności jeszcze nie mamy.
Ale dlaczego chiński naukowiec dowodzi rzeczy, które są niekorzystne dla komunistycznych Chin?
Bo chce prawdy. No, jak widzimy, że się ukrywa przed chińskim rządem, no ona wie, że to, że jest niekorzystne. Sama mówiła, że gdyby została w Hongkongu, no to albo by ją zabili, albo gdzieś aresztowali i słuch by po niej zaginął. Dlatego zdecydowała się uciec, zanim objawiła te wszystkie rzeczy. Sama mówiła, że w wywiadzie dla Fox News powodem, dla którego przybyłam do USA, jest to, że chcę przekazać wiadomość, chcę przekazać prawdę o COVID.
Michał Fałek, czy ta chińska wirusolog to jest pierwszy naukowiec, który mówi o tym, że wirus został stworzony w laboratorium?
Nie jest to pierwszy naukowiec. Już w lutym, z tego co pamiętam, tajwańscy naukowcy, czy naukowiec tajwański z National Taiwan University, on się nazywał Fang Shih-tsai, bodajże, twierdził i informował, że właśnie ten koronawirus ma taki nietypowy skład, mianowicie ma dodane 4 aminokwasy, coś, co nie jest możliwe do stworzenia przez przyrodę, o tak powiedzmy, tylko że jest to wytwór rzeczywiście człowieka, że jest to specyficzna budowa tego COVID-a, tego chińskiego wirusa, pokazuje, że został stworzony przez człowieka w jakimś laboratorium, no i prawdopodobnie było to właśnie to sławne laboratorium w Wuhan, należące do chińskiej armii, oczywiście.
No właśnie, o tym też mówił generał Robert Spalding, specjalista Hudson Institute, kiedyś doradca Donalda Trumpa, że rzeczywiście w czasie, kiedy wirus rozprzestrzeniał się już w Chinach, zmieniono dyrekcję laboratorium Wuhan i zamieniono tych naukowców na
wojskowych,
właśnie wojskowych. Z chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej. Co to może oznaczać?
To dosyć chyba oczywiste, że coś chcą ukrywać. Pierwsza rzecz, no zamieniamy na wojskowych, wprowadzamy wojskowych, czyli no to znaczy, że chyba się toczy wojna. No bo i tu jeśli kryterium jest to, że ktoś jest wojskowym, no to znaczy, że no, jest tam coś do zrobienia, co trzeba zrobić szybko,
trzeba
sprawnie,
wykonywać rozkazy,
a niekoniecznie trzeba być najlepszym ekspertem od wirusologii, może od broni biologicznej w tym przypadku. Także no, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że po prostu trzeba było tam przeprowadzić ukrywanie tego wszystkiego, co się tam działo. Tam badania nad koronawirusami już były prowadzone od lat, także nad koronawirusami od nietoperzy. Mówi się, że prawdopodobnie były prowadzone eksperymenty właśnie dodawania funkcji tym wirusom w różny sposób, jakiegoś rozwijania ich możliwości, że mogły być bardziej zaraźliwe, że mogły jakiś więcej szkód prowadzić. I teraz nie wiadomo już, czy został wypuszczony specjalnie, czy
przypadkowo o tym
efekt
jeszcze
tych eksperymentów gdzieś się wydostał.
O tym jeszcze powiemy, ale jeszcze chciałam wrócić do początku w ogóle mowy o wirusie. Kto rozpowszechnił teorię, że to jest wirus, który miał źródło na targu w Wuhan i że zwierzęta są pośrednikami w drodze zakażenia?
To oczywiście zrobiły władze Chin. obwiniły ten targ. No, targ jest dość blisko tego laboratorium, także możliwe, że był jedną z pierwszych ofiar, jeśli ten wirus się wydostał z laboratorium tam w pobliżu. Ale władze chińskie najpierw długo ukrywały tego wirusa, to mówi też właśnie Li Mengjian, że ona dostała od znajomych naukowców z Chin informację już pod koniec grudnia o przenoszeniu się wirusa między ludźmi, czyli że jest zaraźliwy z jednego człowieka na innego człowieka, może się przenieść. A my jeszcze na początku stycznia WHO i władze chińskie tego nie potwierdzały. Także wiedziały na pewno, już ci naukowcy wiedzieli, dlatego Tajwan, nie ufając tym chińskim doniesieniom komunistycznych władz, wprowadził środki zapobiegawcze, no ale cały świat cały czas otrzymywał komunikat, że jest okej. Okay. Ta Li Mengjian informowała swoich przełożonych też, mówi swojego szefa, on powiedziała, że tylko no, kiwnął głową i kazał jej wracać do pracy, także wiedział, że tej informacji wtedy nie można rozpowszechniać.
Dopiero jak uciekła do Stanów Zjednoczonych, zaczęła o tym mówić i mogła o tym mówić otwarcie. Ale tak jak czytamy w artykule Hanny Jazgarskiej, sami Chińczycy zaczęli przyznawać, że wirus może nie pochodzić z targu rybnego. Szef chińskiego Narodowego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób Gao Fu, uważany za jednego z najlepszych epidemiologów w Chinach, wysunął właśnie takie twierdzenie po badaniach nad koronawirusem. Jak to wytłumaczyć, że sami Chińczycy również przyznają się do rozpowszechniania fałszywych informacji? Michał Fałek.
Pytanie, czy pan Gao Fu jeszcze funkcjonuje i żyje, czy już przez to, że puścił trochę farbę i prawdę, już w tym momencie go nie ma. Dlaczego Chińczycy tak robią? No to jest też oczywiście dezinformacja chińska, natomiast chcą zamącić obraz prawdziwej sytuacji. Nie chcą się też przyznać wprost, że został ten wirus stworzony jako broń biologiczna. No teraz będą mogli, kiedy już, no powiedzmy, to jest tak, jak złodziej został przyłapany na gorącym uczynku, no to zaczyna takie ściemnianie, że to przez przypadek będzie, że no, wymsknęło się. Natomiast Chińczycy będą prowadzili narrację, która będzie chciała ich zwolnić z odpowiedzialności, bo ich odpowiedzialność jest taka, że oni ten wirus nie tylko stworzyli, ale cała sekwencja zdarzeń po tym, jak okazało się, że ten wirus już funkcjonuje, pokazuje, że oni ten wirus użyli jako broń biologiczną, żeby zarazić cały świat, a szczególnie, żeby uderzyć w Stany Zjednoczone, które wypowiedziały im wojnę, prawdziwą wojnę, można powiedzieć, o przywództwo, o supremację na świecie. Także w tym momencie, tak, Chińczycy będą starali się uniknąć odpowiedzialności, która jasno wskazuje, poprzez połączenie wielu faktów, można to wykazać w zasadzie, że użyli tego wirusa jako broni biologicznej, czyli że są na wojnie i zaatakowali cały świat.
O tym właśnie, czy to jest broń biologiczna, za chwilę powiemy. Pokażmy fragment wywiadu z Solomonem Yu, wiceszefem Republikanów za granicą, który mówi o reparacjach wojennych od Chińczyków za pandemię.
Wsparł pan naszą petycję. Bardzo za to dziękujemy. Bardzo ważna jest dla nas pana pomoc i wsparcie. Proszę opowiedzieć naszym widzom, dlaczego pan to zrobił, dlaczego ta petycja jest tak ważna. Ta petycja jest bardzo ważna, ponieważ jest pierwszym krokiem do żądania reparacji wojennych, bo to jest wojna. To pierwszy raz, kiedy zabiła tak wielu obywateli poza Chinami, podczas rewolucji kulturalnej, a także podczas innych masakr dokonanych przez reżim chiński. Oni zabijali Chińczyków wewnątrz Chin, a teraz zabijają obcokrajowców poza Chinami. Oczywiście wyrządzają szkody naszej gospodarce. Robią rzeczy, które możesz robić tylko podczas wojny. Nie ma tu bomb, nie ma nabojów. Jest wirus. kłamią na temat wirusa i ukrywają informacje o wirusie. Uważamy, że jego historia sięga września. 18 września przeprowadzili ćwiczenia działań w razie epidemii koronawirusa w Wuhan. Armia w nich uczestniczyła. Zawsze stawiałem pytanie, co oni wiedzą, czego my nie wiemy i dlaczego był to 18 września 2019 roku. Dlatego dziękuję Wam za Wasze przywództwo, że wystosowaliście tę petycję. A świat musi się zjednoczyć i żądać zapłaty za szkody wyrządzone przez Chiny.
Całość wywiadu na naszym kanale YouTube Idź Pod Prąd polecamy bardzo serdecznie. Mowa była o petycji Hanny Szeny Idź Pod Prąd do prezydenta Trumpa o pociągnięcie Chin za pandemię koronawirusa. Mamy tutaj mowę o wrześniu 2019 roku. Solomon Yu mówi o ćwiczeniach, które miały miejsce w Wuhan właśnie w razie epidemii. Tutaj pojawia się pytanie takie podstawowe. Jakie jeszcze przesłanki stoją za tym, że komunistyczne Chiny posłużyły się koronawirusem jako bronią biologiczną i rozpowszechniły go na cały świat? Cezary Kłosowicz.
To nawet nie są przesłanki, to po prostu są fakty. Widzimy, jak postępowali z tym wirusem. Zakazali lotów przemieszczania się wewnątrz Chin, czyli z Wuhan do Pekinu nie można było polecieć. Ale można było polecieć z Chin na cały świat. Czyli de facto rozprzestrzenili tego wirusa jak broń biologiczną. Już czy tak, tak jest fakt, tak zrobili, takie było to postępowanie. Także rozprzestrzenili go na cały świat. Jeszcze zanim podali informację o tym, o tej epidemii, to zaczęli gromadzić sprzęt ochronny z całego świata, ściągać do siebie. Czyli też już wiedzieli, że jest ten wirus, wiedzieli, że jest groźny, ściągali sprzęt potajemnie z całego świata, także z polskich aptek, także z całej Europy, po to, żeby mieć u siebie go jak najwięcej i żeby móc potem, no potem jeszcze próbowali to rozgrywać dyplomatycznie jako niby pomoc dla wszystkich. Także to jest już druga przesłanka. Wiemy, że pierwsze przypadki zachorowań były już na początku grudnia potwierdzone, może wcześniej, ale te, które sami chińskie źródła, chińscy naukowcy potwierdzają i wiele z nich nie było związanych z targiem Wuhan. Był początek grudnia, więc ta teoria o tym, że to pochodzi z targu w ogóle całkowicie absurdalna. Tu jeszcze był dodatkowy taki efekt rozpowszechniania tej teorii. Tam ciągle było o tym jedzeniu zup niby z nietoperza, jakieś odgryzanie głów nietoperzem i takie. Z jednej strony pokazali fałszywy trop, z drugiej strony Chińczyków nastawiali przeciwko, chińskie społeczeństwo przeciwko całemu światu. Popatrzcie, jak oni was mają za dzikusów, za tam jakiś podrzędnych, że tutaj robicie nie wiadomo co, podczas gdy chińskie społeczeństwo i Zachód ma ten sam interes. Właśnie sprzeciwienie się komunistycznej partii Chin, która ich zniewala i chce zniewolić też nas.
Także bo wiemy, że
to na wiele sposobów.
Wiemy, że pierwszymi ofiarami koronawirusa byli właśnie Chińczycy. Dokładnej liczby ofiar nie znamy w Chinach, bo już nawet Chiny potwierdziły, że te oficjalne dane są bardzo zaniżone, to tak kolokwialnie mówiąc. Michał Fałek, jak ty na to patrzysz? Czy jeszcze jakieś przesłanki, dowody mógłbyś powiedzieć naszym widzom, że to Chiny specjalnie, intencjonalnie rozpowszechniły na cały świat wirusa, tak jak mówił Solomon Yu, wiceszef Republikanów za granicą, no, w charakterze broni biologicznej.
Tak, oprócz tego, o czym przed chwilą Cezary mówił, co już dla mnie byłoby wystarczające, bo powiedzmy, no, dwa przypadki to nie przypadek, a to są bardzo mocne poszlaki, czy praktycznie mówiąc fakty dowodzące, że to jest broń biologiczna. Jest jeszcze fakt taki, jak wpływ na Światową Organizację Zdrowia, gdzie, no, jak widać, Chińczycy mają bardzo duże wpływy i praktycznie oni decydują, jakie są posunięcia Światowej Organizacji Zdrowia. Wpływ mianowicie taki, że Światowa Organizacja Zdrowia nie uznała tego wirusa za zagrożenie, nie dała jakiegoś alertu dla krajów całego świata, mimo iż Tajwan, władze tajwańskie i lekarze tajwańscy, którzy nie są oficjalnie w Światowej Organizacji Zdrowia właśnie ze względu na protest Chin, przestrzegał i wzywał Światową Organizację Zdrowia, żeby alarmowały, że ten wirus funkcjonuje, że ten wirus jest bardzo groźny, że kraje powinny się zabezpieczać i powinny przeciwdziałać temu krajowi. Mówi się, że jeżeli by Światowa Organizacja Zdrowia dała właściwy komunikat 3 tygodnie wcześniej, a mogła to zrobić, ponieważ wiedziała nie tylko 3 tygodnie wcześniej, ale dużo wcześniej prawdę o tym wirusie od Chińczyków. Jeżeli by 3 tygodnie wcześniej powiedziano całemu światu i ostrzeżono, przypadków zakażeń, a przez to i przypadków zgonów byłoby około 93-95% mniej. Czyli praktycznie wirus byłby opanowany i zduszony w zarodku. A to, że teraz cały świat musi sobie radzić z tą epidemią, to są konsekwencje też i gospodarcze oczywiście, no cały kryzys światowy, to jest wszystko wina ewidentnie Chińczyków. I to jest ich cel, który osiągnęli z premedytacją. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Dlatego jest to wojna.
Tylko uściśle, komunistycznej partii Chin, nie Chińczyków, bo tu Chińczycy są też ofiarą komunistycznej partii Chin, to komunistyczna partia Chin, to komuniści, to te władze, które przejęły teraz Chiny, te mafijne, terrorystyczne władze są temu winne, nie wszyscy Chińczycy.
No dobrze, ale teraz zwróćmy się przez chwilę do sceptyków, którzy słuchają naszego programu na pewno i słyszą, jakaś chińska wirusolog mówi, że koronawirus został stworzony przez Chińczyków, ale czy można jej wierzyć? Czy to nie jest kolejna jakaś tam faza dezinformacji? Jak byście odpowiedzieli na takie słowa?
Każdy wierzy komu chce, no musicie ocenić, co mówi ona, co mówią inni naukowcy i co mówi komunistyczna partia Chin i komu bardziej wierzycie, to kolejnym teraz alarmującym naukowcem jest z kolei profesor Wen Kuo-kyung, także z Hongkongu, mikrobiolog University of Hong Kong, nawet w BBC się już pojawił, to też duża zmiana w tej telewizji, że mówi o Chinach, niedawno pokazywaliśmy wywiad z chińskim ambasadorem, mówi o Chinach tak, jak jest. No i mówi o tym, jak było właśnie na początku badanie tego wirusa, ten targ, ten tak zwany mokry targ w Wuhan, zanim naukowcy tam weszli, został całkowicie wyczyszczony, zdezynfekowany, czyli jak on mówi, miejsce przestępstwa, potencjalnie miejsce zbrodni, zostało wyczyszczone przed przybyciem tam służb. To tak można porównać do Smoleńska, gdzie Rosjanie przekopali, wrak wynieśli, potłukli, zasadzili tam jakieś nowe, wycięli drzewa. Także no teraz już się nie da tego badać. Tak samo było z tym targiem Wuhan. No teraz można powiedzieć o tym targu wszystko, nikt tego nie sprawdzi.
W artykule idźpodprąd.pl również mamy informację, że w czerwcu badanie brytyjsko-norweskiego zespołu naukowców także wykazało, że budowa koronawirusa wskazuje na to, że został on wytworzony przez człowieka i badacze dodali, że wirus ma właściwości, których nigdy nie wykryto w naturze.
Jeszcze jedna sprawa. Tej kobiecie naprawdę grozi śmierć. I ona to jednak mówi, więc to może też świadczyć o tym, jak to jest wiarygodne. Jak ktoś coś mówi przeciwko, nie wiem, Donaldowi Trumpowi czy jakimś władzom zachodnim, to im śmierć nie grozi. Ich Trump nie będzie szukał. To protesty są nawet pod pałacem, pod Białym Domem i sobie są. A w komunistycznych Chinach można zginąć, można i to zginąć w okrutny sposób za wszelki sprzeciw wobec władzy, a już szczególnie za tak otwarty. Także no, gdyby nie była pewna tego, co mówi, to myślę, żeby nie mówiła.
Michale, a ty jak się odniesiesz do takich covidowych negacjonistów, jak się ich teraz nazywa? Jakich, ci, którzy mówią, że wirusa nie ma, Jak oni, jak ich można połączyć z Komunistyczną Partią Chin i gdzie jest ich interes? Gdzie są źródła inspiracji tych covidowych negacjonistów? Czy w ogóle to się łączy? Interes Komunistycznej Partii Chin i właśnie ci, którzy mówią, że wirusa nie ma.
Wczoraj był program, w którym przytaczaliśmy słowa Adama Małysza, który mówił, że został ofiarą hejtu właśnie sekty covidowych negacjonistów. Także rzeczywiście coraz więcej osób widzi, że to jest, że to nie są pojedyncze osoby, które no nie wiem, no nie zgadzają się i wierzą sobie inaczej, tylko to jest naprawdę zorganizowana grupa, której celem jest prowadzić zamęt, prowadzić dezinformację, no i przysłużyć się narracji chińskiej. Jakie mają cele, to
jak
powiedziałem.
Jak się oni przysłużą tej chińskiej narracji, mówiąc, że nie ma wirusa?
No, osłabią, po pierwsze, walczą z prawdą, bo prawda, jaka jest, my wiemy, wychodzi ta prawda, dzięki Bogu. Naprawdę to jest coś wspaniałego, że też mamy takie możliwości technologiczne, że nie trzeba mieć wielkiej gazety, nie trzeba mieć mediów głównego ścieku, które najczęściej są lewackie, tylko wystarczy podać prawdę, gdzieś tam nagrać sobie w ukryciu w Stanach Zjednoczonych. Naukowiec, który kocha prawdę, jest w miarę bezpieczny w tym momencie, może tę prawdę objawić. To jest coś wspaniałego, to chciałem jeszcze dodać i mam nadzieję, że takich naukowców będzie więcej i prawda zwycięży. Prawda zwycięży, natomiast ci ludzie walczą z prawdą. Walczą z prawdą, dlaczego tak robią. No, albo są po prostu złymi ludźmi i robią zło, bo ukochali robienie zła, robienie, służenie, można powiedzieć, złu i służenie ciemności, albo są pożytecznymi idiotami, takich też na pewno jest wielu, którzy uwierzyli w to, że na przykład noszenie maseczki to jest znak bestii, to o takich też idiotach pożytecznych mówiliśmy ostatnio, albo są to agenci wpływu. Tacy myślę, że też funkcjonują, że są to ludzie, którzy są albo opłacani wprost przez na przykład Chiny, albo dostają jakieś granty, albo mają możliwość robienia biznesu, przeróżne dostają, można powiedzieć, wynagrodzenie czy korzyści, które będą powodowały, że będą walczyli o sprawę chińską, nie widząc, że mamy do czynienia z wojną zła i dobra. Komuniści są złem, komuniści zawsze byli źli. Chińczycy nie kryją tego, że ich celem jest podbicie świata i zaprowadzenie wszędzie komunizmu, przejęcie kontroli nad światem. I w tym momencie zaczęli ten plan realizować. Jest to etap wojny ze Stanami Zjednoczonymi, z wolnym światem.
Rzeczywiście takie słowa mówi sam Xi Jinping, że marksizm, leninizm, komunizm to są ideologie, które panują w Chinach, no i między innymi przez Instytuty Konfucjusza. Taką ideologię się promuje na całym świecie. O maseczkach jeszcze powiemy, bo o nich wypowiedział się minister zdrowia Łukasz Szymowski. Czekamy oczywiście na wasze pytania i komentarze, zaraz do nich przejdziemy, ale wcześniej wideo dla covidowych negacjonistów. Lekarz medycyny Krzysztof Książek, Widź Pod Prąd. Koledzy lekarze nie wierzyli w koronawirusa, dopóki nie zachorowali. Wracamy za chwilę. Krzysztof Książek, ty miałeś do czynienia z osobami chorymi na koronawirusa. Co z praktyki lekarskiej ciebie osobiście zadziwiło?
Tak, rzeczywiście miałem z wieloma pacjentami kontakt, którzy chorowali na koronawirusa, włącznie z moimi kolegami ze szpitala. O ironio, część z nich nie wierzyła i lekceważyła koronawirusa. Jeden ordynator interny znalazł się u nas, całe szczęście, z respiratorem, ale niewiele brakowało. Drugi chirurg chorował przez półtora miesiąca, męczył się z tym bardzo. Niedawno się widziałem z nim, powiedział, że główną jego dolegliwością było uczucie takiego ciężaru w klatce piersiowej, trudność ze złapaniem oddechu i taki lęk. Podobnie było wśród kardiologów moich znajomych, którzy też tam przechorowali. To był właśnie ten okres, gdzie zamknięto nam 3 oddziały i Koszalin był znany w Polsce. Część osób Niestety w naszym społeczeństwie dalej sobie lekceważy ten problem. Trzeba powiedzieć jedną rzecz, że wydaje się, jest to trochę nierozsądne. Wprawdzie ten wirus widać, że mutuje i jak gdyby obserwujemy mniej ciężkich przypadków chorych, ale zdolnych do zakażeń jest jednak dość sporo.
Fragment na naszym Facebooku i na Twitterze prosimy podawać dalej, jeżeli macie w znajomych właśnie takich covidowych negacjonistów. I
teraz
całość
Chin jest
na
dość,
naszym YouTubie.
Dość prosty. Jeżeli nie ma wirusa lub jeśli jest niegroźny, no to nie ma winy Chin. Jeśli nie ma winy Chin, no nie ma winy, nie ma kary. Czyli nie ma i nie ma zadośćuczynienia.
Płacić właśnie
nie ma
o to...
reparacji, nie ma sankcji, nikt się nie będzie domagał ukarania czy wyciągnięcia konsekwencji za coś, co według niego nie istnieje. Także to jest teraz główny interes Chin. A dla nas tu, dla wolnego świata, dla świata tak zwanego Zachodu, właściwie dla całego świata w tej chwili, najważniejsze jest w walce z epidemią ustalić, jaki jest jej początek. Jak chcemy z czymś walczyć, musimy wiedzieć, skąd się to wzięło, co to jest. Jest różnica między wirusami powstałymi w naturze, a modyfikowanymi przez człowieka. Poza tym, jeśli chińscy naukowcy w tym laboratorium modyfikowali tego wirusa, no to oni go znają dobrze i mogliby pomóc w zwalczaniu go. Na przykład ich wiedza, którą by można było zdobyć. Tu Steve Bannon proponuje po prostu, żeby Stany Zjednoczone, tak jak dały 72 godziny na opuszczenie konsulatu w Houston, to żeby dały 72 godziny na wpuszczenie międzynarodowych ekspertów właśnie do tego laboratorium. Jeżeli są niewinni, to nic się
nie, mają się czego bać.
Nie stanie. I to jest dobry pierwszy krok, tu wspominany często przez redaktor Hannę Shen Guowengwei, mówi do tego, że to powinny być sankcje na wszystkich, na Xi Jinpinga. Absolutnie nie należy oczywiście wierzyć w nic, co mówią komuniści i jak najsurowiej ich traktować. No teraz Stany Zjednoczone zaczynają coraz bardziej tą drogą iść i mam nadzieję, że inni do nich dołączą.
To bardzo ważne, co powiedziałeś. Rzeczywiście to nie tylko jest, to się nie należy tylko Polsce czy Stanom Zjednoczonym, ale całemu światu, również Chińczykom, którzy, tak jak mówiliśmy, byli pierwszymi ofiarami tego wirusa Komunistycznej Partii Chin. Ale tutaj powstaje pytanie, czy Stany Zjednoczone i wolny świat no, są w stanie zmusić komunistyczne Chiny do płacenia reparacji wojennych za koronawirusa. Jakie jest wasze zdanie? Jeżeli tak, no to jak można by Chiny komunistyczne do tego zmusić? Michał Fałek.
Już mówiliśmy o tym. Chiny nie respektują wyroków sądów, także tutaj na pewno wygranie z nimi sprawy przed jakimkolwiek sądem to nic nie znaczy. Można zamrozić ich aktywa, można przejąć aktywa chińskich firm w krajach zachodnich. No z tym, że na taki krok trzeba być przygotowanym całościowo. Myślę, że na dzień dzisiejszy jeszcze świat zachodni nie jest gotowy na taką wojnę z Chińczykami, bo jeżeli poszłoby się naprawdę ostre kroki, no, które byśmy chcieli widzieć, to jest fakt. Chińczycy wyprzedzili świat zachodni niestety też w kilku aspektach, mianowicie część rzeczy, czy część produktów, część towarów, które są niezbędne do funkcjonowania na świecie zachodnim, w ogóle człowiekowi, są produkowane praktycznie tylko w Chinach. Dopóki produkcja tych towarów nie zostanie przeniesiona, nie zostanie zabrana z Chin, tak żeby świat bez Chin mógł być samowystarczalny, to myślę, że nie odważy się świat zachodni na taką ostrą wojnę, można powiedzieć, typu odcięcie Chin całkowite.
Myśmy rzeczywiście no, przejęli aktywa chińskie, przestali kupować chińskie produkty i no, podjęli no, szereg takich działań. Czy Komunistyczna Partia Chin, władze komunistycznych Chin nie wypowiedzą militarnej wojny na przykład Tajwanowi czy Stanom Zjednoczonym? Czy nie ma takiej obawy waszym zdaniem?
Chiny mają teraz takie problemy wewnętrzne, że myślę, że nie są w stanie prowadzić wojny. Jednym z tych problemów jest ogromna powódź w dorzeczu Jangcy. Opady, jakich nie było od kilkudziesięciu lat, już poziomy wody rekordowe. Przynajmniej 2 miliony ludzi już musiało opuścić swoje domy. Są obawy o tę największą na świecie tamę trzech przełomów, że może nie wytrzymać tego naporu wody. Tam spuszczają wodę bardzo szybko, ale napływa równie szybko do zbiornika. 300 kilometrów od tej tamy w dół jest właśnie miasto Wuhan. Po drodze są jeszcze inne miasta. W dorzeczu Yangtze, czy w tej dolinie Yangtze, właśnie w okolicach Wuhan, to jest to, co mówiłaś, 80% substancji czynnych, jakie my używamy do produkcji leków, jest produkowane właśnie w Chinach, właśnie w tym regionie. Jeśli ten region zostanie zalany, to no już nie trzeba będzie się wycofywać, po prostu to się skończy i tak będziemy musieli budować tę swoją produkcję. Poza tym tam się produkuje bardzo dużą część, przynajmniej 25% zbiorów zboża chińskiego, także tam nawet jeśli te tamy wytrzymają, to i tak sytuacja jest już ciężka z żywnością.
Mówi się, że będzie głód w Chinach.
Bardzo jest możliwe, że będzie głód. Zbiory, choć komunistyczna partia twierdzi, że na północy zbiory będą bardzo dobre, no to wcześniej były wiadomości, że jest tam susza, także nikt teraz nie wierzy w rekordowe zbiory. Raczej poziom zapasów jest znikomy, szczególnie pandemia, no, to zamknięcie gospodarki też wpłynęło na to, że te zbiory nie były tak duże, jak mogłyby być. Także jest powódź, może być głód, jest niezadowolenie Chińczyków także z tego, jak byli traktowani, czy jak postępowały władze podczas pandemii. Także no, Chiny mają naprawdę poważne kłopoty wewnątrz. Nie sądzę, żeby były zdolne teraz do konfliktu zbrojnego na jakąś większą skalę. A my możemy, jesteśmy cały świat, jeśli no zadziała razem, oczywiście może wymóc na Chinach, no zabrać im wszystko, co mają poza granicami, no to jest oczywiście proste. Natomiast sankcje, wycofywać swoje firmy, wycofywać, przenosić produkcję do innych krajów i to uderzy w komunistów najlepiej. I z tego też będą się cieszyć zwykli Chińczycy, bo też podnosi się taki argument, że to uderzy w zwykłych Chińczyków, bo tam stracą pracę czy coś takiego. Ale to im pozwoli się wyzwolić i potem zbudować kraj wolny, sprawiedliwy i budować swój dobrobyt od początku, nie w niewoli czy w ciągłym strachu o każde wypowiedziane słowo.
Ale tutaj no, mówimy o zwykłych Chińczykach, a powiedzmy o zwykłych Polakach. Niektórzy, tak zwani eksperci w różnych radiach i telewizjach wieszczą, że ten konflikt, oni nazywają go tylko konfliktem USA kontra Chiny, w ogóle nie mówiąc praktycznie o komunizmie i o tym, że Chiny zaraziły cały świat, mówią, że Polska na tym konflikcie z Chinami straci, polska gospodarka na tym straci. Jakbyście odpowiedzieli na takie zarzuty tych tak zwanych ekspertów, Michał Fałek.
Polska gospodarka może stracić, ale może i zyskać. Może zyskać choćby dlatego, że jest to okazja do tego, żeby firmy zachodnie, firmy amerykańskie, firmy europejskie, które zainwestowały w Chinach, a teraz mamy nadzieję, że będą wynosić się ze swoim biznesem z Chin, żeby zainwestowały w Polsce, w zakłady produkcyjne, żeby na przykład te substancje czynne do leków, gdzie 80% rzeczywiście jest produkowane w jednym miejscu praktycznie, niech część z tych 80% będzie produkowana w Polsce, jak i innych, można powiedzieć, komponentów, czy towarów, czy produktów. Także polska gospodarka może na tym zyskać. Natomiast jeszcze co do tego, co Cezary mówił i do poprzedniego pytania, myślę, że ważnym aspektem jest to, co świat może zrobić, to przenieść kryzys do Chin, czyli żebyśmy nie walczyli na naszej ziemi, żeby nie było kryzysu w Polsce, nie było kryzysu w Stanach Zjednoczonych, żeby to nie Amerykanie ginęli, tylko żeby ten kryzys przenieść do Chin właśnie poprzez na przykład zabieranie im aktywów, wycofywanie inwestycji, wycofywanie firm z Chin i też wspieranie wszelkich ruchów, można powiedzieć, opozycjonistycznych, niepodległościowych w Chinach. Jeżeli kryzys będzie w Chinach, i Chińczycy sami wściekną się na komunistów, no to jest szansa, że może ten komunizm tam upadnie, na co liczymy.
My już od jakiegoś czasu prowadzimy akcję Nie kupuję chińskiego. Ten hashtag obowiązuje na Twitterze, na Facebooku, w mediach społecznościowych. Przypominamy również no, sławetną grafikę naszej ilustratorki Grety Samuel, China No Thanks. Właśnie za tą grafikę spadł na nią ogromny hejt ze strony chińskich komunistów. Życzono śmierci jej matce, a brytyjski pracodawca chciał ją zwolnić. Dzięki właśnie wam, nasi widzowie, a także dzięki zachodnim dziennikarzom z Tajwanu, ze Stanów Zjednoczonych, obroniła się Greta Samuel przed tym hejtem. I no, wyszła obronną ręką z tej całej sytuacji, ale potrzebna była właśnie wasza pomoc, za którą jeszcze raz dziękujemy. I Cezary Kłosowicz, jeszcze wobec tego, że no, Chiny są naszym partnerem gospodarczym, to wielkie mocarstwo, powinniśmy z nim handlować i na tym konflikcie USA-Chiny Polska straci.
Polska traci teraz na relacjach z Chinami, bo Chiny nie są partnerem. Chiny wykorzystują tych, których nazywają partnerami. Można spojrzeć na bilans handlu, tam jeden mniej więcej do 12. Polska wpuszcza chińskie firmy tutaj, Polska wpuszcza chińskie towary, chińską produkcję, a spróbujcie zainwestować w Chinach albo sprzedać coś w Chinach. Jest dużo, dużo trudniej. To jest bardzo ściśle kontrolowany rynek przez partię komunistyczną. W każdej firmie tam jest komórka partii komunistycznej i tam nadzoruje, co się dzieje, i wszelkie interesy muszą być zatwierdzone. Tam były szumne, że tam będą jabłka, że będą kurczaki sprzedawane i tak dalej. To ciągle nie idzie. Jedyne, co sprzedajemy na większą skalę, no to jest miedź i potem odkupujemy produkty z tej miedzi trochę drożej i jeszcze nas szpiegują. Także my tracimy dużo. Chińczycy stosują dumpingowe ceny, właśnie wysyłają towar poniżej jego prawdziwej wartości lub towar bardzo tani, ale też słabej jakości, i wypierają polskie firmy z rynku. No spróbujcie teraz kupić coś polskiego z elektroniki, coś nie zrobionego w Chinach, lub gdzie części nie są zrobione w Chinach, czy z elektroniki, czy nawet z przeróżnych dziedzin. Oni wypierają, a my na tym tracimy. Dodatkowo właśnie ta sytuacja na przykład z lekami. Zdarzył się kryzys w Chinach, w jednym kraju. Teraz jest kolejny kryzys, czyli powódź, i my możemy zostać bez leków ratujących życie, potrzebnych niektórym na co dzień.
Jak to możemy zostać bez leków? Tam Polacy bez leków.
Polacy bez leków. W Chinach jest produkowane, ocenia się, około 80% substancji czynnych, czyli tych, których się używa potem do produkcji już gotowych lekarstw. Stamtąd są eksportowane i do Stanów Zjednoczonych, i tu do Europy, i także do nas. W Polsce się produkuje bardzo, jedna firma została, która produkuje jakieś leki sama z siebie, reszta tylko z tych produktów sprowadzanych. Trochę jeszcze z Indii. Jeżeli to stanie, a już zatrzymało się przez pandemię i lockdown, teraz się zatrzymuje przez powódź, jeśli ta powódź faktycznie będzie miała jeszcze większy rozmiar, no to całkowicie będzie zatrzymane i cały świat zostanie praktycznie bez leków, jeśli szybko nie zbuduje swojej własnej produkcji. No Stany Zjednoczone już szybko pracują, żeby te produkcje odbudować.
A co robi Polska?
Polska mówi, że Polska na razie, tak premier zapowiedział, że będzie tu jakieś działanie.
Na razie zapowiedzi, a my jeszcze...
Mam nadzieję, że firmy tu już ten czas wykorzystały, żeby odbudować te zdolności produkcyjne.
Też mamy taką nadzieję, ale będziemy Państwa informować i dopingować polski rząd do tego, żeby między innymi poszedł w ślady Stanów Zjednoczonych i odbudował rodzimą produkcję. Ujgur, chiński lekarz Enver Tohti, który uczestniczył w grabieży organów, znacie go, drodzy Państwo, z filmu Trudno uwierzyć, ale nawrócił się do Jezusa. Dzisiaj mówi w telewizji Idź Pod Prąd o drugiej fali epidemii, która wychodzi z Pekinu. Prosimy bardzo o ten materiał i wracamy za chwilę.
Czy wierzy pan w informacje podawane przez Chiny, że udało im się zapanować nad epidemią? Czy może uważa pan, że zbliża się druga fala? Chiński rząd ogłosił, że mają kontrolę nad epidemią. Nie wierzę w to. Ludzie mówią, że epidemia się nie skończyła. Ludzie przesyłają sobie nagrania pokazujące, że to się nie skończyło. Co do drugiej fali, oni mówili o niej już dawno. Gdy pierwsza fala osiągnęła szczyt, oni już mówili o drugiej fali, że będzie ona poważniejsza i groźniejsza. A teraz widzimy drugą falę, która tym razem wychodzi z Pekinu. W tym momencie, jeśli wirus naprawdę jest pod kontrolą, to Pekin nic nie powie. Jeśli Pekin przyznałby, że coś jest nie tak, to powinniśmy się zacząć naprawdę martwić. Druga fala to jest coś, co mnie martwi.
Druga fala z Pekinu na cały świat, o tym mówi Chińczyk Enver Tohti. My również w Polsce słyszymy o tym, że druga fala nadchodzi, o tym mówi też minister zdrowia Łukasz Szumowski.
Trochę...
Boi się jesieni, boi się połączenia grypy z COVID-em.
Szkoda, że nie bał się w styczniu, jakby bał się w styczniu, kiedy były pierwsze informacje i przedsięwziął odpowiednie środki. Gdyby mówił wtedy, co to teraz, noście maski, a nie, to byśmy uniknęli wielu konsekwencji. Trochę ten termin druga fala jest taki nie... mi się nie podoba osobiście, bo to nie pasuje do wirusa. To nie jest tak, że z centrum wyszedł raz i teraz tak przejdzie przez cały świat, skończy się i zaraz wyjdzie znowu z jakiegoś miejsca. No, po prostu już się rozsiał na cały świat i w zależności od tego, jakie środki stosujemy, no to jest albo się rozprzestrzenia szybciej, albo wolniej. Podobnie w Chinach, no już w czerwcu się mówiło o tej o wzroście zachorowań, liczby zachorowań w Pekinie. Teraz bardziej się mówi o Xinjiangu, czy o prowincji Liaoning, która też jest no, w pobliżu Pekinu, sąsiednia prowincja. Ale to, te liczby podawane oficjalnie to jest kilkadziesiąt, tam kilkanaście dziennie. Możemy się spodziewać, że jeśli podają to komuniści chińscy, to w rzeczywistości jest ich dużo więcej, no, ale no, nie mamy jak tego sprawdzić. Natomiast u nas no, wzrosło ostatnio, w ostatnim ponad tygodniu, już mamy po znowu 500 dziennie zakażeń wykrytych. Można się spodziewać, że będzie to skutkowało niedługo znowu wzrostem niestety ofiar śmiertelnych. A to dlatego, że tak jak mówiłem wczoraj, no, porzuciliśmy środki ostrożności i to nie dla rzeczy koniecznych, a dla zabawy.
Wczoraj rzeczywiście mówiliśmy o tym więcej w programie o 13 i 18. Polecamy serdecznie. Minister Szumowski w rozmowie z portalem Medonet mówi, co będzie dalej, boimy się jednej rzeczy. Koincydencji grypy, paragrypy i COVID-19, dlatego że wszystkie te choroby mają bardzo podobne objawy. Największym wyzwaniem będzie oddzielenie osób z koronawirusem SARS-CoV-2 od tych z grypą i taki sposób zarządzania całym systemem, żeby pacjenci wzajemnie się nie zarażali. Michał Fałek, dlaczego minister zdrowia mówi dopiero teraz o tym, dlaczego wcześniej nie było takiej prewencji, nie było przygotowywania Polaków do tego, co będzie na jesień.
Też to nie jest właściwy człowiek na właściwym miejscu, niestety. My żeśmy w styczniu, z tego co pamiętam, a w lutym już bardzo mocno przestrzegali, wzywali polski rząd, żeby ostrzegł Polaków, żeby właśnie wprowadził maseczki. To wyśmiewano się z nas. Pamiętamy przecież pana Dworczyka, tak, który mówił, że jesteśmy tutaj niebezpieczni, że siejemy zamęt, że wprowadzamy strach. a wzywając do noszenia maseczek, a tydzień później czy dwa tygodnie później, nie przyznając się oczywiście do winy, tak jak gdyby nigdy nic zmienił zdanie. Pan minister Szumowski, no można też, patrząc na historię najnowszą, zastanowić się, czy nie miał w tym osobistego interesu on lub jego rodzina w tym, żeby ten kryzys był jak największy, bo na dużym kryzysie można robić dobre, złote interesy, jak się okazało. Natomiast teraz pan minister jest mądry po szkodzie, tak? I wzywa rzeczywiście teraz do tego, żeby Polacy byli ostrożni. Myślę, że Polacy, no ci, którzy są rozsądni, to byli rozsądni i dalej będą rozsądni. Niestety wiele osób uwierzyło, że nie ma się czym przejmować i jest nierozsądnych. No wiele osób, szczególnie tam, gdzie są tłumy, jakieś, nie wiem, no, miejsca wypoczynku, nie przestrzega tych trzech zasad. Trzy zasady są potrzebne, żeby opanować wirusa. O tym mówią też naukowcy hiszpańscy, włoscy. Trzy zasady. Częste mycie rąk, noszenie maseczek, szczególnie w kontaktach z nieznanymi nam ludźmi, no i zachowanie dystansu, tak, czyli zachowanie tych dwóch metrów od drugiego człowieka. Jeżeli będziemy stosować te trzy zasady, to powinniśmy sobie poradzić z wirusem. Natomiast smutne jest to, że tak jak się patrzy na naszych sąsiadów, czy w ogóle na Europejczyków, gdzie się przywraca obostrzenia, w Belgii na przykład się zwiększa obostrzenia, w Czechach mam informacje od przyjaciół czy od znajomych, którzy mieszkają w Czechach, że są dużo więcej osób na ulicach, spotyka się w maseczkach, Czesi są rozsądniejsi. Polacy niestety, no, wygląda na to, że w jakiejś tam swojej masie, w całej liczbie może nas czekać wypłaszczenie teraz na poziomie 1000 albo i więcej. Nie wypłaszczenie krzywej na poziomie 500, co obserwujemy od dawna, tylko będziemy mogli i dobijać do wyższych odczytów.
Cezary Kłosowicz, jakie to złote interesy zrobiono na pandemii w Polsce?
To mówiliśmy wielokrotnie, ale to myślę, że to akurat nie był motyw, po prostu nasi politycy i są dobrze wyczuleni, tak jak to, jak świnia na trufle, tak oni na okazję do zrobienia interesu i po prostu wykorzystują wszystko, co się nawinie teraz. Skoro było zapotrzebowanie na maseczki, na płyny, na różne takie rzeczy ochronne, no to na tym zbijali interesy. To były różne, no ta historia z tym instruktorem narciarstwa czy innymi zamówieniami, no to są dość dobrze znane. I no tutaj sporo ludzi zarobiło dość spore pieniądze na tych nagłym wzroście cen maseczek czy innych tego typu produktów i jednocześnie tu politycy zakazali na przykład sprzedawania tam takich rzeczy na Allegro, więc tylko tak jakby sobie wykosili trochę konkurencję i potem było to zamówienie z Chin z kolei Antonowem, które się okazało praktycznie bezużyteczne, ale wielki sukces i wielka pompa i fanfary. Także no, widzieliśmy takie zachowania i to u ludzi. Minister Szumowski w lutym mówił, że maseczki nie działają i on nie wie, po co ludzie je noszą. Wtedy, kiedy ludzie jeszcze sami wiedzieli, że trzeba. Po czym w kwietniu nałożył obowiązek noszenia tych maseczek, którego sam nie przestrzegał.
A co mówi dzisiaj?
A teraz mówi, że trzeba nosić i kto nie nosi, ten naraża innych. No,
apeluje o to, żeby pamiętać o maseczkach. Noszenie ich jest głównym elementem zapobiegającym rozprzestrzenianiu się wirusa i każdy z nas powinien to robić.
Kompletna.
Mówi w rozmowie z Medonet.
No to powinien mówić w lutym i to na początku, nie pod koniec. To wtedy byśmy uniknęli ofiar śmiertelnych wielu, które niestety były i dalej są codziennie. I też moglibyśmy uniknąć takiego zamykania gospodarki czy wszystkiego, bo może by się udało poradzić sobie z tym wirusem szybciej i lepiej. Już w styczniu można było te środki, myśmy w lutym apelowali zamknąć loty z Chin. Przez cały luty były loty bezpośrednio z Chin. Potem już się wirus przeniósł do Włoch. To już loty z Chin nie wystarczyło, to już by trzeba było zamykać wszystko. Wszystko było bardzo, bardzo opóźnione. Dzięki Bogu i tak do nas ten wirus w porównaniu z tymi zachodnimi krajami doszedł dość późno i nie w takiej ilości, ale teraz jesteśmy na niestety drodze do tego, żeby powtórzyć te doświadczenia krajów takich jak Hiszpania, czy Francja, czy Włochy, jeśli nie będziemy tych środków przestrzegać. To naprawdę są, jak się okazuje, proste środki. Już wiemy, że nie trzeba zamykać wszystkiego i wszystkich w domach, choć to by w tym pierwszym etapie powstrzymało i moglibyśmy utrzymywać wtedy niski poziom, czy prawie zerowy już później, ale nie zrobiliśmy tego do końca. Ale jak pokazują badania, maseczki, no higiena oczywiście rąk i dystansowanie się oczywiście no, z obcymi ludźmi.
O tym dzisiaj mówi minister Szumowski.
I jak mówią naukowcy, jak pokazują badania, nawet 50% skuteczność tych środków wystarczy, żeby zapobiec dużej epidemii.
Szkoda, że nie mówili o tym na początku roku. Pokażmy teraz ten materiał. Minister Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, odpowiada w Polskim Radiu na apel ruchu 11 listopada właśnie, żeby nosić maseczki, żeby robić zapasy, żeby patrzeć na sytuację we Włoszech, która wtedy przecież była dla nas ostrzeżeniem, a minister Dworczyk śmiał się z tego i śmiał się z naszego apelu. Prosimy bardzo i zapraszamy za chwilę.
Mamy też takie objawy, czy też namawianie do takich działań irracjonalnych. No jeśli ja słyszę na przykład, że ktoś mówi, że trzeba jak najszybciej zaopatrzyć się w maseczki chirurgiczne, prawda? No to jest to przejaw jakiejś aberracji, bo te maseczki chirurgiczne, które czasami widzimy na zdjęciach czy materiałach filmowych, nie chronią przed zakażeniem, one chronią przed zakażaniem innych. W związku z tym zakładanie ich w celu ochrony nie ma absolutnie sensu.
Zgodnie z zaleceniem premiera Mateusza Morawieckiego od 10 dni, przez ostatnie 10 dni została przeprowadzona intensywna akcja uzupełniania tego kluczowego dzisiaj asortymentu. 31 milionów maseczek medycznych, 28 milionów masek z filtrami HEPA. To tylko zakupy i te kontraktacje z ostatnich 10 dni. Równolegle na polecenie premiera Mateusza Morawieckiego rozpoczęto budowę możliwości i kompetencji w zakresie zdolności produkcyjnych tego podstawowego sprzętu ochronnego dla służb medycznych i wszystkich służb, które są na pierwszym froncie walki z koronawirusem. Są w tej chwili stawiane linie produkcyjne, między innymi maseczek medycznych, czyli tych, które będą trafiały do szpitali. W czerwcu te moce produkcyjne powinny już być na poziomie 100 milionów sztuk miesięcznie. Agencja Rezerw Przemysłu stworzyła 6 grup produkcyjnych zrzeszających ponad 100 szwalni i dzięki temu już w kwietniu taki miesięczny wolumen produkcji masek niemedycznych, czyli dla każdego obywatela czy osób, które się nie stykają na tym pierwszym froncie bezpośrednio z osobami zarażanymi czy z pacjentami, to będzie 40 milionów sztuk.
Czterdzieści milionów sztuk niepotrzebnych maseczek. Dlaczego kłamałeś, ministrze Dworczyk? Ten fragment na naszym Facebooku. Podawajcie dalej, idź pod prąty. Dziękujemy za pytania, które zadaliście. Ja najciekawsze z nich za chwilę przeczytam. I jeszcze chciałam ciebie, Michał, zapytać, jak tam gitary, czyli wsparcie naszych widzów odnośnie idź pod prąd.
Finisz trwa. Gitar przed programem było 850, zostały 3 dni. Ja jestem spokojny o to, że te 1000 gitar będzie. Naprawdę wielkie dzięki. No, dodajecie nam co miesiąc wielkiej zachęty, wielkiej motywacji do takiej codziennej pracy, codziennej rzetelnej pracy właśnie tym wsparciem. ogłoszę dokładną liczbę powyżej 1000 w następnym tygodniu.
Dziękuję Ci za te informacje. Gitary to są wpłaty. Jest to akcja pastora Pawła Chojeckiego, redaktora naczelnego telewizji Idź Pod Prąd. No, taka prośba do Was, żeby tych 1000 wpłat było co miesiąc, to Wasza telewizja, Wy ją współtworzycie. I mam pytanie do Ciebie, Michale, od pastora Pawła Chojeckiego, który dzisiaj działa na innym froncie. Co Cię najbardziej zachęciło, jeśli chodzi o naszych widzów i ich wsparcie?
O naszych widzów i ich wsparcie? No to, że mimo iż no teraz w trakcie kryzysu wielu widzów się od nas odwróciło, o czym wiemy, są tacy, którzy no, twierdzą, że my źle robimy, wzywając ludzi do ostrożności, źle mówimy, mówiąc, że ten wirus jest poważny. Są tacy, którzy no, wręcz przeszli do wrogiego obozu i tam do różnych szczujni, nas tam chcą jakoś ośmieszać, deprecjonować. Natomiast wielu, wielu naprawdę jest też nowych widzów, którzy wpłacają, bo cały czas ten 1000 gitar nam gra. Jak nie mam, mam nadzieję, że też tak będzie, ale też i wielu tych widzów, którzy na stałe nas wspierają wiernie, często od miesięcy, czy nawet od lat, no nie zniechęca się, niektórzy dają jakieś bonusy, takie naprawdę, naprawdę wielkie wsparcie. Mogę powiedzieć o jednym widzu, który wczoraj mnie zaskoczył tym, że przysłał nam 30 000 zł. To właśnie jest na koncie, to też na pewno wpłynie na podwyższenie tej kwoty, którą ogłosimy w przyszłym tygodniu. Ale są i ludzie, którzy naprawdę regularnie, wiernie wspierają nas kwotami 10-20 zł. Widać, że jest to cała rzesza podprądowców, że możemy na Was liczyć. To jest zachęcające. Bardzo.
Również i nas to bardzo zachęca. Rzeczywiście jesteście dla nas, widzowie, takim motywatorem, żeby codziennie jak najlepiej tę pracę wykonywać dla widzów i dla Boga. idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam możecie nas wesprzeć. Dziękujemy serdecznie. Mamy pytania. Bardzo zły człowiek, taki nick, ale ciekawe pytanie.
Ojej.
A nasze władze siedzą pomiędzy Chinami a USA i udają, że nic się nie dzieje.
I to jest ta bojaźliwość, która doprowadzi do historycznej porażki, jak mówił Mike Pompeo. Jeśli ktoś boi się wystąpić przeciwko Chinom, nie da się w takim konflikcie stać z boku, bo nawet Chiny na to nie pozwolą. Chiny będą tu przymuszać, żeby być po ich stronie. Zresztą stanie z boku oznacza oddanie się Chinom, nie podjęcie kroków stanowczych ochrony swojej gospodarki czy ochrony swoich obywateli przed komunistycznym szpiegostwem oznacza oddanie ich komunistom. Także tu nie ma czegoś takiego jak stanie z boku. Trzeba się opowiedzieć jednoznacznie i podjąć konkretne działania i wtedy można wygrać. I wtedy można też gospodarczo wygrać, przeciągnąć te inwestycje, które wyjdą z komunistycznych Chin tu do nas, do Polski.
Można dodać, że ci, którzy władają Polską, to są ludzie bez wartości, to są ludzie bez żadnych wartości. Kiedy trwa walka dobra ze złem i nie stajesz przy dobru, nie opowiadasz się za dobrem, to nawet jeśli milczysz, to w tym momencie przyczyniasz się do zwycięstwa, czy no, do przewagi zła. Także wzywamy tych, którzy rządzą Polską, stańcie po stronie dobra, przeciwko komunizmowi, przeciwko złu.
JKB. I tak wszyscy mają nas w głębokim poważaniu. Nie będzie reparacji czy zadośćuczynienia. Okłamują nas od zawsze i będą okłamywać i nigdy nie dojdziemy prawdy. Biznes zrobią jednostki na nas zwykłych obywatelach. Wasz komentarz.
To nieprawda. Można osiągnąć reparacje, można osiągnąć swój interes, zrealizować, jeśli się będzie działać. No i to nie jest prawda, że nie można dojść do prawdy. Można dojść do prawdy, jeśli się szuka prawdy, to się dojdzie do prawdy i to można zrobić tak, że w tej sprawie jesteśmy w stanie to zrobić. Tu największe mocarstwo już świata działa w tym interesie, więc nie wiem, dlaczego miałoby nie móc tego zrobić. To jest takie... nie lubię takiego mówienia. Nie da się, nic nie róbmy. To jest
na tym zależy, sensu, no. Zależy naszym
na prawom. Tym zależy właśnie komunistom, żeby porządni ludzie nic nie robili, bo się nie da. No.
A komuniści będą.
Nikt nie mówił, że będzie, nikt nie obiecywał, że będzie łatwo, wręcz przeciwnie, zawsze jest potrzebny wysiłek, jest często potrzebne zmęczenie, jest potrzebne, no, trzeba działać, żeby się coś dobrego stało, ale da się to zrobić, szczególnie, że jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? No, my mamy po swojej stronie wszechmogącego Boga, który stworzył ten świat, dał nam swoje słowo, żebyśmy wiedzieli, jak postępować, dał nam instrukcję działania. Tu możemy wszystko, co trzeba, znaleźć i zrealizować w tych warunkach, jakie teraz mamy, i wszystko jest do zrobienia. To nie można takiego defetyzmu siać, że się nie da. No, komuniści nie mówią, że się nie da, tylko działają, żeby coś zrobić. No to my tym bardziej.
Michale, czy chciałbyś coś dodać, czy przechodzimy do następnego pytania?
Zgadzam się z przedmówcą.
Mariusz Borucki, czy minister Szumowski przeprosił i czy podał się do dymisji z racji tego, co teraz mówi, a wcześniej twierdził, że maseczki nic nie dają? Czy udaje, że nic złego nie zrobił?
Może w trakcie naszego programu coś się stało, o czym nie wiemy. Nie spodziewamy się, któraś z tych świn truflowych przyspawanych do koryta się poda do dymisji i odejdzie od właśnie żłoba i od koryta. No to nie jest ta klasa ludzi. W krajach, które mają inny standard prowadzenia polityki, czy w krajach zachodniej Europy nawet, ale szczególnie w krajach, nie wiem, Korea Południowa, Japonia, minister, jeżeli by się okazało, że brat ministra robi biznesy z kolegą ministra, z instruktorem tam, gdzie razem sobie na narty jeździli, albo by się okazało, że brat ministra doi budżet państwa na grube miliony dla swojej tam spółki, która tam, no, jakieś tam dostaje granty badawcze, to taki minister już dawno nie byłby ministrem. Jeżeli by się okazało w normalnym kraju, że jakiś inny minister wydaje bezprawnie 70 milionów złotych na drukowanie kart wyborczych, których później nie można znaleźć, i teraz wymyśli się w ustawie jeszcze rekompensatę dla Poczty Polskiej dodatkową, to taki minister nie tylko by już nie był ministrem, ale by siedział za kratami. W Polsce dalej są przy korycie, dalej się pasą i dalej rosną tak i tak.
I dodajmy do tego ministra Dworczyka, który również mówił, że maseczki to jest sianie paniki, nie należy ich nosić. No a później chwalił się, że 40 milionów załatwi dla Polaków niepotrzebnych maseczek. Tubki BC. Czy tak zwane polskie czy polskojęzyczne media, czyli Michał Rachoń, jego program Minęła 20, Ewa Stankiewicz, będą milczeć w tej kwestii? Prawda was wyswobodzi, ludzie o podwójnej moralności, prawda? Z tego, co rozumiem, chodzi o te informacje, że wirus został stworzony w chińskim laboratorium. Czy uważacie, że...
To powinien być główny temat teraz wszędzie. Bo to jest główny problem, jaki w światowej polityce teraz jest przed nami. Tak samo jak przemówienie Mike'a Pompeo powinno być głównym tematem w piątek i u nas było, a gdzie indziej praktycznie nic. Tam były jakieś drobne wzmianki. Nawet jak w Polskim Radiu zrobili krótki wywiad z redaktor Hanną Szen, to zatytułowali go jakoś w ogóle bez związku z tym, bardziej się skupili na tych konsulatach, no, to jest tylko przejaw tego, a tutaj było Pompeo zaznaczył odwrócenie całkowite polityki światowej i sojusz przeciwko komunizmowi. To tak jak wcześniej zimna wojna, tak zwana zimna wojna ze Związkiem Sowieckim, tak teraz może trudniejsza z komunistycznymi Chinami, których Rosja jest oczywiście sojusznikiem, i islamistyczny Iran, i Watykan, i Korea Północna. Trudniejsza, bo wtedy Związek Sowiecki był mniejszy, miał mniej ludzi, słabszy gospodarczo dużo i nie tak rozpowszechniony jak teraz Chiny na całym świecie. Chiny są praktycznie czy te wpływy chińskich komunistów są teraz wszędzie w tych wszystkich krajach, które z tym komunizmem walczą. Dlatego może być to walka trudniejsza. A co do mediów. Media w Polsce zajmują się głównie pozorowaną czy mało ważną walką PO z PiS-em i to są główne nagłówki, ten powiedział to, ten powiedział tamto, a o prawdziwych problemach się mówi mało i
drugiej albo
mediów.
Czwartej stronie
albo
gazet,
nawet nie.
Jak to się...
TVP Info o tym przemówieniu Mike'a Pompeo, historycznym naprawdę, wspomniało w dziale opinie, czyli w dziale świat tego nie znalazłem, w dziale opinie, długi nawet taki, no tam dobrze omawiający sprawę artykuł, ale no ktoś, kto wszedł na stronę TVP Info, tego nie znalazł, to musiał, ja musiałem wiedzieć, czego szukam, żeby to znaleźć, no to już mi, jak już wiedziałem, to mi nie było potrzebne.
Ci dziennikarze, no takich nazwijmy, chociaż to jest nad wyraz, na określenie, oni no, zapłacą tego cenę, czy wyrzuty sumienia, czy po prostu historia ich oceni, że byli rękami, byli w rękach propagandy Prawa i Sprawiedliwości tego rządu. Michale, czy chciałbyś coś dodać, czy przechodzimy do następnego pytania?
Ja tylko mogę powiedzieć, że rzeczywiście nie liczę na pana towarzysza Rachonia, czy na innych towarzyszy, no oni czekają na dyrektywy, które wychodzą pierwotnie z ambasady chińskiej, po drodze jeszcze przechodzą może przez gabinet prezydencki, czy gabinet naczelnika państwa, czy gabinet jakiegoś ministra od mediów, czy gabinet prezesa Kurskiego, no ale generalnie to towarzysze chińscy, towarzysze z Pekinu mówią im, co mają mówić, albo czego mają nie mówić. Dopiero jak już wszyscy będą mówili i wszystkie media i Polacy zaczną o tym mówić, to nagle się obudzą i powiedzą, no trzeba rzeczywiście Polakom powiedzieć o tym, o czym już cała ulica mówi. Nie ma co na nich liczyć, ja już ich dawno nie oglądam.
Ja się obawiam, że nawet wielu z nich nie ogarnęło, jak to jest ważny temat. Są tak skupieni na tej propagandzie, że w ogóle nie rozsądzili, no Pompeo coś tam, no jakieś tam kolejne
no,
przemówienie,
tam
no to tam
tak.
Nawet nie wysilili się, żeby tam trochę pomyśleć, co jest ważne, co jest najważniejsze, a co nie.
I nie zdają sobie sprawy, jak to jest ważne dla Polski właśnie to, co robią Stany Zjednoczone i to, co robią Chiny. Mariusz Borucki po raz drugi. Takim zacietrzewionym ludziom, którzy twierdzą, że pandemia to jakaś ściema, nie pomogą żadne argumenty czy dowody. Oni mogą zmienić zdanie jedynie, kiedy sami ciężko zachorują, czego im nie życzę. Michale, ty rozmawiałeś ze swoim znajomym, którego bliski zmarł na koronawirusa. Czy mógłbyś no, przekazać jego świadectwo?
Tak, czasami no, mamy takie zarzuty, że no, pokażcie mi kogoś, kto choruje na COVID-a, że to tak mityczne, tam te 1600 osób zmarło, a przecież codziennie umiera tam 1000 Polaków, można powiedzieć, statystycznie. No otóż miałem nie dalej jak 3 dni temu telefon od naszego przyjaciela, naszego widza, bieżącego człowieka, jestem pewny, że mówi mi prawdę. On mieszka na południu Polski, w okolicach, na Śląsku powiedzmy tak ogólnie. I otóż jego kolega, który zresztą no, taki utalentowany człowiek, medialnie można powiedzieć pracował, młody człowiek, 37 lat miał, żonę i dwójkę dzieci. Z wieloma planami, projektami do zrealizowania, również tutaj mieli pomysł, jak pomóc właśnie telewizji naszej w pewnym projekcie medialnym związanym z filmem Genesis. Ten człowiek pracował na weselach. Nie był na weselu jako gość, tylko pojechał na wesele do pracy. Na tym weselu robił zdjęcia, film z tego wesela miał przygotować. I na tym weselu niestety zaraził się COVID-em, chińskim wirusem, jak my to mówimy właściwie. A ponieważ owszem, miał choroby współtowarzyszące, miał cukrzycę, miał jakąś tam chorobę serca, ale tak jak powiedziałem, był to młody człowiek, 37-letni, który nawet z tymi chorobami cywilizacyjnymi, jak cukrzyca czy choroba serca, mógł jeszcze kilkadziesiąt lat spokojnie przeżyć i jeszcze być radością dla swoich dzieci, dla swoich wnuków, dla swoich przyjaciół, czy dla Boga. Umarł po tygodniu, tydzień czasu, odkąd miał pierwsze objawy, już człowieka niestety nie ma. No i co teraz powiecie? Ci, którzy wątpicie, ci, którzy się nabijacie, ci, którzy mówicie, że to ściema, albo że to nic groźnego. Otóż to jest coś groźnego, bo są ludzie, którzy mogliby żyć jeszcze długo, a już ich między nami nie ma. Teraz powiem wam tak, jeżeli wy lekceważycie to i pokazujecie ludziom, że nie trzeba być rozważnym, nie trzeba być odpowiedzialnym, nie trzeba być ostrożnym, nie trzeba się zabezpieczać i stosować tych trzech prostych zasad, o których mówiliśmy, zwiększonej higieny, maseczek w miejscach publicznych i dystansu społecznego, to przykładacie rękę do tego, że być może ktoś z waszych bliskich się zarazi i umrze. Bierzecie odpowiedzialność na siebie za ludzkie życie. Tego chcecie?
Dziękuję ci, Michale, za to świadectwo. Składamy kondolencje całej rodzinie i bliskim tego naszego widza. Ale tak jak mówiłeś, jeżeli jest on nawrócony do Jezusa, to spotkamy się w niebie. I na tym skończymy.
Chciałbym jeszcze proszę o tych bardzo, maskach powiedzieć, bo Głosowicz. Przesyłacie nam różne tam argumenty tak zwanej drugiej strony. I na przykład jeden z widzów przesłał nam taki film, gdzie jest rzekomy eksperyment. Myśmy pokazywali eksperyment z maskami, gdzie było mierzone to utlenienie krwi i się tam okazało, że oczywiście założenie maski tu nie ma wpływu, ale jest ten argument, że maski duszą, że właśnie gorzej się tlen wchłania, że rzekomo się wdycha dwutlenek węgla w niebezpiecznych stężeniach. I tam właśnie na tym filmie było pokazane niby eksperyment, to akurat było nagranie ze Stanów Zjednoczonych, zdaje się. Tamten człowiek wziął urządzenie do mierzenia poziomu dwutlenku węgla, takiego w powietrzu, stwierdził, założył maskę, taką budowlaną maskę z filtrem, tu sobie przystawił z boku i mierzył. No już przeciętny człowiek powinien ogarnąć, że ten eksperyment jest źle skonstruowany. Po pierwsze, każdy wie, no w tej masce ile jest tego powietrza? Może 100 ml w sumie, a reszta przychodzi z zewnątrz i na zewnątrz jest wydychana przez ten filtr. Także jeśli zmierzy tu ten poziom, no to tylko tego, co ewentualnie jest w tej masce. Każdy wie ze szkoły, mam nadzieję, czy z domu, że człowiek wdycha powietrze, tlen się przyswaja do krwi, no i potem wydycha dwutlenek węgla, czy dużo więcej dwutlenku węgla. Więc jest oczywiste, że poziom dwutlenku węgla w tej masce, czy nawet w ustach podczas wydychania będzie wyższy. Więc już z tego no nie trzeba być naukowcem, żeby wiedzieć, że eksperyment był absurdalnie skonstruowany. A jeśli jeszcze się troszeczkę wiedzy znajdzie, co można dość szybko znaleźć, że bezpieczny, tak zwany bezpieczny poziom się uznaje w powietrzu, w pomieszczeniach dwutlenku węgla około 0,15%, a w wydychanym powietrzu jest około 2-3%, czyli 10 ponad razy więcej, może 20 razy więcej. No on praktycznie dmuchał w czujnik tego, wydychając powietrze 2-3%, czyli kilkudziesięciokrotnie przekraczając tę normę, to jest oczywiste, że ten czujnik za chwilę od razu pokazał podwyższony poziom, ale to nie znaczy, że człowiek wdycha powietrze z zawartością 2-3% dwutlenku węgla. Wydycha przez maskę na zewnątrz i wdycha kolejne powietrze. No to jest dosyć proste, ale takich argumentów się używa. Pod tym filmem było dużo komentarzy typu o jej duszą nas i te każą nam nosić te maski. Ten eksperyment, który myśmy pokazywali, badał faktycznie to, co jest ważne. To, ile tlenu i jak jest we krwi przyswojone, a nie ile masz w wydychanym powietrzu, bo to jest, no można by to porównać mniej więcej tak, że ktoś by zapalił papierosa, dmuchnął w czujnik dymu i mówił, że jest pożar. No.
Mamy komentarz lekarza medycyny Krzysztofa Książka właśnie na temat tego eksperymentu. Myślę, że po programie wam pokażemy ten materiał. A ja chciałam Bardzo Was serdecznie zachęcić do podawania dalej w mediach społecznościowych apelu pastora Pawła Chojeckiego i środowiska Idź Pod Prąd do prezydenta Dudy w sprawie Hongkongu. Link znajdziecie na czacie i w opisie programu. I dzisiaj również startujemy z challenge'em ilustratorskim, czyli wyzwaniem do miłośników rysunku i ilustracji. Pomóż nagłośnić etos polskich bohaterów, którzy walczyli w czasie Powstania Warszawskiego. Narysuj ilustrację do wybranej piosenki powstańczej wojennej. Hej chłopcy, bagnet na broń, warszawskie dzieci i pałacyk Michla. Technika jest dowolna i do wygrania cenne nagrody. Na Wasze prace czekamy do 31 lipca. Wysyłajcie je na kontakt@idzpodprąd.pl. To przede wszystkim dla naszych najmłodszych widzów czy nastolatków w ramach Twój Ruch Fundacji Młodzieżowej. Ten challenge na naszej anglojęzycznej stronie againstthetide.tv dostępny jest już spisany wywiad z Jimem Lajem, multimilionerem, potentatem medialnym i założycielem Apple Daily, największej gazety w Hongkongu. Link na czacie i w opisie programu. Podawajcie dalej swoim anglojęzycznym znajomym i polecamy notkę, artykuł na idzpodprąd.pl sinolog Hanny Jazgarskiej, o której dzisiaj mówiliśmy szeroko. Wirusolog, koronawirus powstał w chińskim laboratorium. Link znajdziecie na czacie i w opisie programu. Podawajcie dalej. Dziś o 18:00 serwis informacyjny, a także Idź Pod Prąd dogrywka. Dzisiaj porozmawiamy więcej o gospodarce. Specjalny gość w telewizji Idź Pod Prąd. A o 20:30 wspólne czytanie Biblii z pastorem Pawłem Chojeckim. Dzieje apostolskie to również program interaktywny. Zapraszamy do zadawania pytań i pisania komentarzy na żywo na czacie. Na YouTubie i na Facebooku nadajemy. I po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, Oda do hejterów, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Dzisiaj dużo odezw do hejterów, ale również na Was liczymy. Możecie zawsze dojść do prawdy, a także nawrócić się do Jezusa. O tym też mówiliśmy dzisiaj. Dziękuję serdecznie. Ze mną był Michał Fałek, redaktor Idź Pod Prąd.
Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu. Do zobaczenia następnym razem.
Do zobaczenia, dziękuję, a także szef wiadomości Idź Pod Prąd, Cezary Kłosowicz, dziękuję Ci.
Dziękuję, do zobaczenia.
Bardzo serdecznie, a teraz przed Wami lekarz medycyny Krzysztof Książek obala tych negacjonistów covidowych, jak to dzisiaj mówiliśmy. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.
Witam Państwa w telewizji Idź Pod Prąd. Jest z nami Krzysztof Książek, anestezjolog, który miał kontakt z chorymi na COVID-19. Witamy Cię serdecznie.
Dzień dobry.
Masz ponad 30 lat praktyki lekarskiej. Co odpowiesz na teorie, które pojawiają się w internecie, że noszenie maseczek powoduje niedotlenienie lub zapalenie płuc?
No faktycznie, mnóstwo osób w tym roku nosi maseczki, co jest związane z tą epidemią i taki problem rzeczywiście zaistniał. Natomiast muszę powiedzieć, że my używamy maseczek od wielu lat na bloku operacyjnym, na sali operacyjnej. Jesteśmy po kilkanaście godzin często na sali operacyjnej, w zależności od sytuacji, podobnie jak zabiegowcy i ortopedzi, i laryngolodzy i tak dalej. I używamy tych maseczek na co dzień. I kiedyś wielokrotnie sprawdzaliśmy sobie saturację czujnikiem pulsoksymetru, czyli stopień wysycenia tlenem, który wahał się w granicach 98-99%, czyli normalnie, przy normie powiedzmy 95-99%. W tym roku używamy również maseczek FP2 i FP3. No to FP3 to są takie maseczki, zapewne większość osób widziała na zdjęciach. One bardzo ściśle przylegają do twarzy i po wielu godzinach używania wręcz mogą powodować różnego rodzaju zmiany skórne, odczyny, nawet odleżyny. To było widać wielokrotnie na zdjęciach, więc postanowiliśmy zbadać również maseczki FP3 pod względem ewentualnego niedotlenienia. Ja nie tak dawno założyłem sobie po raz kolejny tą maseczkę, podłączyłem saturację czujnikiem pulsoksymetru i dokonałem pomiaru ciągłego saturacji przez pół godziny. Wynosiła ona w granicach 98-99, czyli niemal pod linijkę wzorcowo. Więc widać, że nawet ta trudna taka maseczka rzeczywiście, której teoretycznie wydawałoby się ciężko się oddycha, a to nieprawda, bo dobrze się oddycha, no nie powoduje niedotlenienia żadnego.
Faktycznie zaistniał jeszcze taki problem zakażeń. Tam wiele osób, nawet słyszałem, że mówiło tu i ówdzie, że powodują zapalenie płuc bakteryjne, jakieś grzybice. Ja przez tyle lat pracy nie miałem ani jednego zapalenia płuc, w ogóle żadnego zapalenia płuc nie miałem, nie miałem żadnej grzybicy, więc to też jest taka informacja nie do końca właściwa i jak widać w internecie krążą różne fałszywe informacje.
Bardzo dziękujemy Ci za ten głos. Głos specjalisty, który ma do czynienia z maseczkami przez wiele lat. Chciałam jeszcze podać przykład dziennikarza tygodnika podhalańskiego Bartłomieja Jureckiego, który był na pogrzebie, gdzie była obecna osoba zakażona koronawirusem. Nie zaraził się wtedy wirusem, ponieważ miał maseczkę, ale kilka dni później spotkał się z osobami, które były na tym pogrzebie i zaraził się koronawirusem. Także widać na jego przykładzie, że noszenie maseczek może ochronić przed zakażeniem się koronawirusem. Czy chciałbyś skomentować jeszcze tę sprawę?
No, maseczki, jak wiadomo, w jakimś stopniu są skuteczne. Ja bym jeszcze dodał jedną rzecz, bo są różne te maseczki. Wydaje mi się, że należy podstawowe zasady higieny zachowywać. Jeżeli jest to maseczka, powiedzmy, chirurgiczna, jednorazowa, to po dniu używania należy ją po prostu wyrzucić. Jeżeli są to maseczki, powiedzmy, materiałowe, no to wiadomo, że trzeba ją przeprać. Są takie maseczki materiałowe z filtrem wymiennym. Po, powiedzmy, tam kilku użyciach ten filtr się wymienia, maseczkę trzeba przeprać. Czyli takie podstawowe zasady higieny, myślę, że spokojnie wyeliminują jakieś tam potencjalne niebezpieczeństwo zakażeń.
Bardzo Ci dziękuję. I przy okazji polecam program z Twoim udziałem Fakty i mity na temat COVID-19. Był z nami Krzysztof Książek. Dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia następnym razem.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Często ludzie myślą, że hejterzy to wymysł naszych czasów. Nic podobnego. Pokażę Wam bardzo starą odę na hejterów. Bogiem pomsty jest Pan. Boże pomsty, ukaż się! Powstań, sędzio ziemi, oddaj pysznym to, na co zasługują. Jak długo bezbożni, Panie, jak długo bezbożni radować się będą. Z pianą na ustach mówią zuchwale, przechwalają się wszyscy złoczyńcy. Lud Twój, Panie, depczą, a dziedzictwo Twoje gnębią. Zabijają wdowę i przybysza i mordują sieroty mówiąc. Pan nie widzi tego i nie zważa na to Bóg Jakuba. Zrozumcie, o nierozumni wśród ludu, a wy głupcy, kiedyż zmądrzejecie? Czy ten, który uczynił ucho, nie słyszy? Czy nie widzi ten, co ukształtował oko? Czy ten, co wychowuje narody, nie karci? On, który uczy człowieka poznania? Pan zna myśli ludzi, bo są marnością. Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, którego uczysz zakonu swego, aby mu dać odpocznienie po dniach niedoli, aż wykopią dół bezbożnemu, bo nie odrzuci Pan ludu swego, a dziedzictwa swego nie opuści, gdyż prawo musi pozostać prawem i za nim opowiedzą się wszyscy prawego serca. Któż stanie przy mnie przeciw złośnikom? Kto ujmie się za mną przeciw złoczyńcom? Gdyby Pan nie był mi pomocą, dawno leżałbym w krainie milczenia. Psalm 94.
Lipca 1920 roku obradująca w Belgii w miejscowości Spa Rada Ambasadorów rozstrzygnęła spór graniczny między Polską a Czechosłowacją dotyczący Śląska Cieszyńskiego, Spiszu i Orawy. Spór ten najostrzejszą formę przybrał na Śląsku Cieszyńskim, gdzie w roku 1919 doszło do wojny. Radę Ambasadorów powołano na konferencji w Wersalu, żeby rozstrzygała takie spory. W jej skład wchodzili akredytowani w Paryżu ambasadorowie Wielkiej Brytanii, Włoch, Japonii i Stanów Zjednoczonych, a przewodniczył jej minister spraw zagranicznych Francji. Początkowo na spornych terenach miał się odbyć plebiscyt, ale rząd Czechosłowacji przekonał państwa zachodnie, żeby tego nie robić, a rząd polski, licząc na to, że Zachód pomoże w wojnie z bolszewikami, przystał na to rozstrzygnięcie. Rada Ambasadorów przyznała Czechosłowacji większość Śląska Cieszyńskiego, choć przeważała na tym terenie ludność polska, a także zdecydowaną większość Starostwa Spiskiego, które należało do I Rzeczpospolitej, i zdecydowaną większość Orawy. Rząd polski uznał to rozstrzygnięcie pod warunkiem, że Czechosłowacja przepuści transporty z zaopatrzeniem dla Wojska Polskiego przez swoje terytorium, ale Czechosłowacja żadnych transportów nie przepuściła. W roku 1938 podczas kryzysu sudeckiego Polska wymogła na Czechosłowacji przekazanie Śląska Cieszyńskiego, a potem jeszcze korekty na Spiszu i Orawie. Po wojnie powrócono do linii granicznej wytyczonej przez Radę Ambasadorów, a w roku 1958 zawarto układ, który stanowił jej ostateczne uznanie.